Jeżeli macie Biblię, mam nadzieję, że macie, to proszę zwróćcie się do Księgi Izajasza, rozdziału 55. Według tłumaczeń Biblii Warszawskiej jest to strona 801. Strona 801. I czytam 55. rozdział proroctwa Izajasza. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. A tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga i przez wzgląd na świętego izraelskiego, gdyż cię wsławił. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg pada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za proroctwo Izajasza, za te pełne pokrzepienia słowa, słowa o odnowie, słowa o Twoim dziele, którego nieustannie dokonujesz wśród nas w Kościele i którego dokonujesz wśród narodów. Boże, prosimy Cię, aby to dzisiaj rozważanie służyło naszej zachęcie, naszemu, wzywało nas do wierności Twojemu Słowu, Panie, które jest potężne, które jest mocne, które nas ożywia. Prosimy, prowadź nas Duchem Świętym i otwórz nasze uszy, nasze serca przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Słuchajcie, ostatnio jak się patrzy na telewizję, to nie wiem jak wy to odbieracie wszystko. Mnie to już ostatnio zaczyna bardzo męczyć. Patrząc właśnie na nasz kraj, na polityków partii rządzącej, też na zmanipulowane media. Muszę powiedzieć, zmanipulowane ostatnio od Grzesia. Pożyczyłem książkę Resortowe dzieci i zacząłem ją czytać, też wyrywkowo, tam patrząc na pewne nazwiska. I powiem wam szczerze, że to znowu nie jest powód do tego, by być zachęconym, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, ponieważ to pewnie gdzieś trafi w eter. Patrząc na to wszystko, człowiek zadaje sobie pytania, czy Bóg w tym wszystkim jest w jakiś sposób nad Polską? Czy Bóg to ogarnia? Czy Bóg naprawdę gdzieś nad tym panuje? Czy On panuje nad tą naszą rzeczywistością? A może po prostu jesteśmy już wskazani na taką niesprawiedliwość? Słuchajcie, wydaje mi się, że żyjemy w czasach kryzysu. Mamy kryzys sprawiedliwości i kryzys prawdy. Te dwie rzeczy po prostu są dzisiaj towarem deficytowym. Zobaczcie, że nikt praktycznie dzisiaj, czy mało kto się kieruje sprawiedliwością. I jakoś uwierzyliśmy, tak, jako naród. Ja nie mówię o nas, wiecie, możemy to na poziomie jednostkowym rozliczać, ale na tym poziomie narodowym to wszyscy jakby uwierzyli, tak, tym politykom, którzy przyszli te kilkanaście prawie tak lat temu i powiedzieli, że trzeba postawić grubą kreskę, tak, i zapomnieć. Tylko że zapominamy o tym, że ci, którzy właśnie wtedy dzierżyli władzę i teraz mają się całkiem dobrze. Także przodujący politycy wmówili nam, że tak trzeba zrobić, że trzeba machnąć ręką na niesprawiedliwość okazywaną naszemu narodowi przez dekady, przez wiele, wiele, przez wiele dziesiątki lat. Może po prostu, nie wiem, każdy dzisiaj rzeczywiście twierdzi, że mamy przyjąć wyzysk jako taką naszą narodową cechę, trzeba się z tym pogodzić. Taki jest świat, taka jest natura tego świata. I wiecie co, w tym kontekście bardzo, naprawdę bardzo mi przykro, że kościoły ewangeliczne, ewangelikalne bardzo często właśnie w ten sposób też podchodzą do obecnej władzy, tak? To są ważne, żeby ta władza się dobrze prezentowała w mediach, żeby się dobrze wypowiadała, bo ci, którzy domagają się sprawiedliwości, rozliczeń i tak dalej, to są ci gwałtownicy, tak? To są ci, którzy których nie można słuchać, którzy przynoszą tylko wstyd naszemu krajowi. I mi jest wstyd za pewnych ludzi z naszych środowisk, którzy właśnie potrafią zamieścić na Facebooku demot, tak, który mówi, że im jest wstyd za tego czy tamtego polityka prawicy, z tego względu, że właśnie wypowiada się ostro na temat innych. Tak. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj tendencja wielu kościołów, że po prostu tak jak nas nauczyli nasi czerwoni ojcowie, w cudzysłowie to mówię wszystko, chcemy machnąć ręką, chcemy postawić grubą kreskę, byle tylko tak nie było za dużo zamieszania w telewizji. Niestety, ale tak dzisiaj jawi się w moich oczach przynajmniej, w moich uszach też ta nasza rzeczywistość. I czy jest już możliwa w naszym narodzie jakaś jeszcze sprawiedliwość? Zobaczcie, podobne pytania właśnie zostały postawione wieki temu przez wierną resztkę za czasów proroka Izajasza. Musielibyśmy się cofnąć do 8, 7 wieku przed Chrystusem. Ci ludzie po prostu zadawali sobie podobne pytania, tak? Wyzysk, niesprawiedliwość, manipulacja i gnębienie tych, którzy są najbiedniejsi. To gdzieś to też w mediach się ta informacja przedziera. Ja pamiętam, jak z Magdą rozmawialiśmy i to jest... Kiedyś żeśmy oglądali taki fajny wywiad z jakimś profesorem prawa, który się wypowiada czasami dla programów Jana Pospieszalskiego, że w Polsce prawo jest za słabe dla naprawdę przestępców, a jest za mocne dla słabych. Tak? Czyli ten, kto, nie wiem, jest postawionym mafiozą, tak, ustawionym już mafiozą, i tak nic mu nasze prawo nie zrobi, a ten, który jest słaby, to prawo jeszcze zgniecie. Tak? I wydaje się, że bardzo podobna sytuacja istniała za czasów proroka Izajasza. Także Izajasz w swojej, tutaj mamy zebrane, spisane w tej księdze mamy zebrane, spisane jego proroctwa, które padały do różnych ludzi w różnym czasie. Ale to jest ciekawe, że w tej księdze, tak jak ją dzisiaj czytamy, w takim układzie, jakim ją dzisiaj mamy, słuchajcie, takie biada, tak, takie wygłaszanie sądów i biada nad narodem pada aż 20 razy. 20 razy prorok woła biada temu grzesznemu narodowi. Biada tym, którzy poszerzają swoje posiadłości kosztem właśnie słabych. Biada pijakom. Biada tym, którzy dobro nazywają złem, a zło nazywają dobrem. Biada tym, którzy we własnych oczach mienią się mądrymi. Biada politykom, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy i biada tym sędziom, którzy te ustawy bronią, którzy te ustawy wprowadzają w życie. Biada tym, którzy chowają przed Bogiem swoje plany, swoje zamysły. Biada buntownikom, biada tym, którzy okradają swojego bliźniego. Biada synom, którzy zwalczają swoich ojców. Także Izajasz, słuchajcie, bardziej, ja dałem wam tylko kilka, nawet może nie połowę tych przykładów, ale Izajasz bardziej niż inni prorocy właśnie wygłasza biada. Biada. 20 razy zapowiada zgubę, zniszczenie i karę dla narodu. A tą karą jest, słuchajcie, wyrzucenie z ziemi. Wyrzucenie z ziemi. Nie wiem, moglibyśmy myśleć i studiować, to historycy też pewnie robią, studiują historię różnych narodów, co się z nimi działo. Ale zobaczcie, nawet wielkie, potężne narody przychodzą, odchodzą, są wyrzucani, są okupowani, przestają mieć ziemię, tak? My też to znamy poniekąd. Bóg rządzi nad tym światem, Bóg kara narody, Bóg pewne narody przesiedla, a inne zasiedla. Bóg też w swojej łasce sprawia, że te narody, które kiedyś zgrzeszyły, mogą powrócić z powrotem do swojej ziemi. Także prorok nad Izraelem wygłasza 20 razy biada, ale słuchajcie, za 21 razem to biada przeradza się w radosne, jakby to powiedzieć. Po angielsku czasami są takie zlepki słów, że o wiele bardziej pasuje, nie? Tak jak 20 razy prorok wygłasza woe, tak? Woe to you, tak za 21 razem mówi ho, nie? Coś wspaniałego, radosnego się wydarzy. Po dekadach niepokojów przyjdzie czas na wyzwolenie. Wyzwolenie, słuchajcie, w księdze Izajasza odbywa się tylko i wyłącznie za sprawą sługi Pana. Kim jest sługa Pana? To jest, dla Izajasza to jest ciągle tajemnicza postać. Sługą Pana miał być Izrael, cały Izrael, ale Izrael nie może być sługą Pana. Dlaczego? Ze względu na swoje grzechy, ze względu na swoje odstępstwa, na to, że nie słucha Boga, dlatego, że nie jest w stanie iść za Bogiem. I sługą Pana staje się tajemnicza postać, która jakby utożsami tak, się z całym narodem. I to sługa Pana, słuchajcie, poniesie karę za cały naród. Sługa Pana, jak czytamy w 52 rozdziale, czyli 3 rozdziały wcześniej, zostanie zbity i śmiertelnie zraniony za występek całego ludu. Także słuchajcie, jeżeli cokolwiek się zmienia w życiu narodu, jeżeli cokolwiek się zmienia w życiu, nie wiem, jakiejś nawet najmniejszej społeczności, to odbywa się to przez zwrócenie się do Boga. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Bóg oczekuje, że ludzie będą Go szukać. Bóg oczekuje, że ludzie nawrócą się ze swoich grzechów, przyjdą z powrotem do Niego. Ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli w nowotestamentowej nomenklaturze wypowiedzieć się na temat, co to jest to zwrócenie się do Boga, to ja bym powiedział, że słuchajcie, takie prawdziwe zwrócenie się do Boga to jest chrzest. To jest chrzest. I nie wiem, jakie macie wyobrażenie o chrzcie. Pewnie większość z was myśli o tym jako rycie, jako pewnym rytuale Kościoła. Ale chrzest można traktować jako coś tak naprawdę społecznościowego, jako coś naprawdę, co odbywa się w całej społeczności. Nie chodzi mi właśnie o jakiś taki płytki rytuał, jakieś takie formalne zapieczętowanie czegoś, ale przede wszystkim chrzest w Nowym Testamencie jest chrztem w Chrystusa. Jest przyłączeniem się do Chrystusa i chodzi tak naprawdę o chrzest narodów. Co mamy robić według Mateusza? Kto jest w ogóle z was jeszcze myśli o misji Kościoła? Ktoś z was myśli o misji Kościoła? Co mamy robić? Ktoś myśli? Ręka do góry. Ktoś myśli o misji Kościoła? Dobra, 3 osoby przynajmniej, cieszę się. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tutaj nie myślimy o tym, żeby uczynić 3 papuasów, 4 jakichś tam aborygenów, 3 mieszkańców Amazonii, nie, chrześcijanami, ale czyńcie wszystkie narody, tak, moimi uczniami, co robiąc? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami aż do końca, tak? Także słuchajcie, naszym też jakby obowiązkiem, naszą misją jest to, żeby jako kościoła tutaj nawet tego małego, jesteśmy lokalnie, ale powinniśmy myśleć globalnie, więc naszym zadaniem jest właśnie czynić narody uczniami. My mamy tą swoją właśnie małą działkę tutaj, ale o ile Bóg będzie nas powiększał, słuchajcie, może za kilkanaście lat, nie wiem, wyślemy jakiegoś misjonarza właśnie nawet gdzieś dalej, do innego narodu. Może to będzie któreś z naszych dzieci. Zobaczymy. W każdym razie zobaczcie, czym jest chrzest tak naprawdę? Czym jest chrzest? Ja już to poniekąd powiedziałem, ale zastanawialiście się, czym naprawdę jest chrzest? No, czy jest znakiem, jest, nie wiem, obmyciem, jest sakramentem. No, ciągle myślimy w takich indywidualnych kategoriach. Czym jest chrzest? Jest złączeniem. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie, może to jedno słowo tylko z tego kazania. Jest złączeniem z Chrystusem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi, zostaliśmy ochrzczeni w Jego śmierć. Czyli co to znaczy? Umieramy z Nim, dokładnie. Umieramy z Nim. Słuchajcie, ta śmierć jest śmiercią dla grzechu, do tego, co Paweł tak, powiedziałbym, namiętnie wręcz w swoich listach nazywa często sarx, czyli ciało, tak? Nasza normalna natura, nasz Adam. Tak? Mamy umrzeć, słuchajcie, w nas żyje taki mały Adam, można powiedzieć. Nie wiem, w was, dziewczyny, może żyje Ewa, ale też Adam pewnie, buntownik. I ten Adam, słuchajcie, siedzi w waszym sercu z taką dzidą i tak was kuje. Kuje was, popychając was do grzechu. Do mnie też się to odnosi. Też mam takiego małego Adama, który każe mi się gniewać, który każe mi wybuchać, który każe mi być samolubny, dbać o swoje sprawy zamiast spojrzeć na innych, który mówi, że dochodzi o moją wygodę, o mój czas i tak dalej, tak? Ale słuchajcie, ten Adam w objęciach Chrystusa umiera. On tam musi po prostu zostać spacyfikowany. I to się odbywa przez chrzest. Jesteśmy włączeni przez chrzest w śmierć Chrystusa, abyśmy wraz z Nim mogli uczestniczyć w zmartwychwstaniu, które już się dokonuje i jeszcze ostatecznie się dokona, tak? Kiedy otrzymamy zmartwychwstałe ciało. Czyli zobaczcie, w jaki sposób się tak naprawdę odbywa ten chrzest? W jaki sposób jesteśmy włączani w Chrystusa? No, wracając do Ewangelii Mateusza. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Zobaczcie, jesteśmy ochrzczeni, ale to nie może być rytuał, to nie może być po prostu pusty znak. Słuchajcie, kiedyś kolega, byliśmy na spotkaniu klasowym, spotkaniu klasy z liceum. Kolega zadał mi pytanie, czy jako kościół ochrzcilibyśmy jego dziecko. Ja się go zapytałem, ale po co? Widzicie, chrzest bez trwania w Słowie Bożym jest bez sensu. Poniekąd. Jeśli tak, dlatego my często powtarzamy, że Kościół musi przejąć to swoje ważne zadanie nauczania. Chrzest jest znakiem inicjacji, tak, jest znakiem włączenia, ale o ile nie ma słowa, o ile to nie ma w ogóle wzrostu, nie ma w ogóle żadnego żadnej kontynuacji, tak? O ile ludzie od początku nie są za sprawą Bożego. Bo zobaczcie, tak naprawdę tam mamy, jak to się nazywa po polsku? Imię Słowy, tak? Tam mamy całą grupę imię Słową, tak? Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc, ucząc, tak? To wszystko się odbywa razem. To tak jest główny czasownik i wszystko inne jest podporządkowane temu, tak? Jeśli chcesz być uczniem Chrystusa, to się odbywa i przez chrzest, i przez naukę. Także zobaczcie, umieramy wraz z Chrystusem przez chrzest, ale umieramy cały czas dlatego, że uczestniczymy w tej śmierci przez to, że słyszymy Boże Słowo za sprawą zwiastowanego Słowa. Tak jak mówiłem, ciągle jest czas, kiedy Bóg daje się znaleźć. W Nim ludzie, słuchajcie, stają się nowym stworzeniem. I to, co niesamowitego dzieje się w 55 rozdziale proroctwa Izajasza, to jest taki obraz, słuchajcie, że Bóg zwiastuje nam tu dobrą nowinę o tym, że chce, abyśmy do Niego przyszli jako do swojego Goela. Ja już kiedyś ten termin wymawiałem z tego miejsca, już wam o nim wspominałem. Goel, słuchajcie, w języku hebrajskim to jest najbliższy krewny. To jest taka specjalna instytucja. To Boaz był Goelem dla Noemi. Mściciele krwi, o których czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, byli właśnie Goelami dla swoich krewnych. To był ktoś, kto miał wykupić, zbawić, miał przygarnąć w razie potrzeby tego, kto zubożał, ale też kto miał się pomścić za kogoś, tak? Ktoś, jeśli tak, ktoś zamordował członka rodziny czy klanu, to ten mściciel miał prawo wyruszyć, złapać tego kogoś i zaprowadzić przed sąd w mieście, tak? Więc to jest Goel. I słuchajcie, Bóg tutaj, język użyty tutaj w 55 rozdziale Izajasza, mówi o tym, że jest dla nas takim Goelem. Jest bliskim krewnym, jest tym, który się za nas ujmie, kto nas wykupi i nas pomści. Co więcej, słuchajcie, w 7 wersecie czytamy, że u Niego jest litość i odpuszczenie. Tak naprawdę to ta litość, słuchajcie, to jest miłosierdzie. To jest takie hebrajskie słowo racham, które w Biblii hebrajskiej często się odnosi do matczynego łona. Czyli Bóg jest, zobaczcie, jak matka, która nas przygarnia i tuli do swojego łona. I u Niego jest zbawienie. Czyli tak naprawdę przebaczenie ciężaru naszych win. Tak? Bóg, kiedy my się zwracamy do Boga, Bóg nas przygarnia, Bóg nas tuli niczym matka. Bóg nas tuli niczym matka i Bóg zabiera z naszych barków ciężar naszych win. Także jak to powiedział Doug Wilson, czy cytując nawet kogoś, przychodzimy do Boga, jacy jesteśmy, ale nigdy nie pozostaniemy tacy sami. Jeśli naprawdę do Boga przyjdziemy, przychodzimy do Niego, jacy jesteśmy, ale nigdy nie pozostaniemy tacy sami. Właśnie ze względu na Jego miłość, tak? Ze względu na Jego zmiłowanie, ze względu na to, co On z nami robi. I tak naprawdę istnieją tylko dwa rodzaje ludzkości, jak już pewnie słyszeliście. Jeden rodzaj to jest ludzkość zepsuta, a drugi rodzaj to jest ludzkość zepsuta, która uczestniczy w procesie odnowy, którą Bóg przemienia, aby wydawała dla Niego owoc. Słuchajcie, niesamowite mamy tutaj w tym fragmencie dzisiejszym, szczególnie w drugiej części tego rozdziału, mamy niesamowite obrazy tego, co Bóg czyni w naszym życiu, jak transformuje nasze życie. I to wszystko się czyni przez Słowo Boże. Słowo Boże w tym naszym fragmencie jest porównane do deszczu. Jest porównane do deszczu i do śniegu. Zobaczcie werset 10. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, tak jest z moim słowem. O co w ogóle chodzi? Zobaczcie, deszcz i śnieg. Słowo Boże jest porównane do deszczu, do śniegu. Nieprzypadkowo, słuchajcie, religie naturalne, religia Kanaanu, religie natury właśnie przypisywały Bogu taką funkcję zapładniacza ziemi, sprawcy urodzajności. W baalizmie właśnie to było wyrażone, tak? Jeśli Baal zapładnia ziemię, to znaczy deszcz spada na ziemię i czyni ją urodzajną. I ja myślę, że to nie jest przypadkowe, że te naturalne religie w ten sposób myślały o tym, ponieważ to jest prawda jak najbardziej wypływająca z natury Bożego stworzenia. Oczywiście one ją obróciły ku jakimś bałwochwalstwu, ale zobaczcie, w prawdziwej religii, w biblijnej religii Bóg jest tym, który zsyła deszcz, który zsyła swoje słowo na ziemię, tym samym daje tej ziemi moc, aby rodziła owoce. Aby rodziła owoce. Słuchajcie, najlepiej właśnie ten kontrast wyraża Księga Ozeasza, drugi rozdział. Ja myślę, że Ozeasz jako taki pierwszy prorok w Piśmie Świętym, on był jednym z dwóch pierwszych, tak? Był Ozeasz, później był Amos i dopiero po nim Izajasz. Właśnie w Księdze Ozeasza czytamy, jak to Bóg sprawia urodzaj na ziemi. On, można powiedzieć, jest Bogiem, który przez swoje słowo zapładnia ziemię. I tam jest ruch trochę w drugą stronę. W owym dniu wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Izraela. To jest trochę odwrócony, ze względu na budowę tego rozdziału, to jest trochę odwrócona kolejność. Bóg wysłuchuje od góry, tak? Ale to od dołu ziemia woła, tak? Najpierw Izrael, potem Izrael przemawia do ziemi, ziemia przemawia do nieba, a na końcu Bóg wysłuchuje i wtedy pojawia się urodzaj. To jest końcówka drugiego rozdziału Ozeasza. I zasieją sobie lud w kraju i zmiłuje się nad nimi łowaną, tak? Ale zobaczcie, co się dzieje wcześniej. Wcześniej Izrael myślał, że to Baal dawał im zboże, dawał im urodzaj. Bo ich matka uprawiała nierząd, a ich rodzicielka postępowała bezwstydnie. Mówiła bowiem, pobiegnę za moimi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Tam jest ciekawe odniesienie też do prawa dotyczące mężów, że to mąż jest zobowiązany prawem Mojżesza, aby ubierać kobietę, dawać jej jedzenie i nie odmawiać jej intymności małżeńskiej, czyli współżyć z nią. To jest 21 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Tutaj ona mówiła, że to inni, tak, jej to dawali, a nie Bóg, że tak, to Bóg jej dawał urodzaj, Bóg jej dawał pokarm i ubiór, a oni myśleli, że to jest Baal. Ale ona nie wie, że to ja dawałem, 10 werset, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. Także zobaczcie, oni i pomszczę się na niej za dni Baalu, w którym spalała ofiary i strojąc się w swoje obrączki i klejnoty chodziła ze swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała. Czyli mamy ogólnie, słuchajcie, u Ozeasza taki obraz, że Izrael otrzymywał wspaniałe dary od Boga i przypisał je właśnie Baalom, tak? Przypisał je komuś innemu. Tak, dzisiaj może nie będziemy czcili Baala, ale często jest tak, że ludzie swoje dobro w swoim życiu przypisują innym bogom. To mogą być ich własna zaradność, nawet ich własne majątności, ich własna moc, siła i tak dalej. Więc tutaj jest ta polemika, tak? Z jednej strony może nam się wydawać, że urodzaj przychodzi tak po prostu sam, ale słuchajcie, cała Biblia jest przesiąknięta właśnie jasnym nauczaniem odnośnie tego, że jeśli jest jakiś urodzaj, jeśli jest jakieś dobro, to ono pochodzi od Boga. Chciałbym wam, żebyście jeszcze raz spojrzeli na psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy. Ten psalm, powiem wam szczerze, jest też jednym z najtrudniejszych do przetłumaczenia psalmów. Starałem się właśnie to zapisując, starałem się korzystać z wielu różnych tłumaczeń i też odnosić się do hebrajskiego. Zobaczcie, ten psalm jest podzielony. Tobie należy się chwała Boże na Syjonie. Zobaczcie. Tobie należy wypełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitw. Ty sprawiasz nam odkupienie. Na początku tego psalmu jest mowa o Bogu jako Zbawicielu. Naszym Zbawicielu. Naszym Zbawicielu. Zobaczcie, cudownymi dziełami opowiadasz nam w sprawiedliwości, Boże nasz Zbawco. Nadzieją wszystkich krańców ziemi mórz dalekich. Bóg jest Zbawcą. Bóg jest nadzieją dla wszystkich narodów, w tym dla Polski. Mieszkańcy krajów ziemi boją się Twych znaków. Ty rozweselasz krańce wschodu oraz zachodu. Kiedy narody zwracają się do Boga, otrzymują radość. I zobaczcie dalej, co się dzieje. Bóg jest tym, który troszczy się o urodzaj tej ziemi. Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją, to jest dokładnie ten obraz, tak? Boży deszcz spadający z nieba i wzbogacasz obficie, także może owocować. Strumień Boży jest pełen wody. Co to jest ten strumień Boży? No to jest Boże Słowo, to jest tak, za tym stoi Duch. Za chwilę jeszcze do tego powrócimy. Strumień Boży jest pełen wody. Przygotowujesz ich zboże, ponieważ tak to ustanowiłeś. Napawasz jej bruzny, równasz jej skiby. Tutaj trochę to nie pasowało może do całego tego tłumaczenia, ale powiem wam, że oryginalnie w hebrajskim znaczenie jest takie, że Bóg jakby swoim rydwanem przejeżdża przez pole i ten rydwan, koła tego rydwanu powodują, że pole jest zaorane. Tak? To jest sam Bóg, który niczym wojownik, niczym oracz przejeżdża przez pole i sprawia, że ziemia jest gotowa, przygotowana na Jego słowo, aby wydać owoc we właściwym czasie. I zobaczcie, wieńczysz rok swoją szczodrością, dlatego ten psalm się często śpiewa też w kościołach w Stanach Zjednoczonych przy okazji święta żniw. Tak, kiedy już w październiku, tak, na końcu tego całego okresu urodzajnego przynosi się do kościoła różne dary i dziękuję się Bogu za urodzajny rok. Tak. Drogi Twoje ociekają dostatkiem. Stepowe pastwiska, zobaczcie, co jest na stepie. Będziemy jeszcze do tego obrazu, za chwilę wrócimy, ale słuchajcie, pustynia zamienia się w ogród. Stepowe pastwiska są pełne rosy, tak? To jest takie zraszanie, tak jak Bóg zraszał ten ogród w Edenie, tak sprawia, że życie jego ludu jest też przesiąknięte tą wodą, tak? Tą rosą. Pagórki weselem się przepasują, łąki przyodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie i radośnie razem śpiewają. Słuchajcie, to jest właśnie, to jest obraz Bożego błogosławieństwa nad całą ziemią, tak? Ciekawe jest to, że w Izajasza 55:10, wracając jeszcze tam na chwilę do tego fragmentu, 55:10 występuje taki czasownik, zobaczcie, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię, ten zrasza, to jest czasownik po hebrajsku rawach, wiecie co? Można to przetłumaczyć, można to odnieść i to rzeczywiście Stary Testament czyni nieraz. Używa tego samego czasownika do opisania miłosnych uciech, właśnie intymności małżeńskiej. W Księdze Przypowieści Salomona 5:19 czytamy ten sam czasownik, rawach, występuje w kontekście upajania się miłością żony. Zobaczcie. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni, czyli bądź zawsze ze swoją żoną, która jest co? Miła jak łania, powabna jak gazela. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. upajaj się ustawicznie jej miłością. To upajanie się miłością to jest czasownik grawa. Także zobaczcie, co Bóg czyni dla swego ludu. Bóg jest jak właśnie ten, który w sposób intymny zapewnia swojej żonie, swojej oblubienicy wszelki dostatek, tak? Wszelką tą intymność, z pomocą której ona wydaje owoc w postaci dzieci. Tak? W księdze Ozasza ziemia jest tą matką, a Izraelici są dziećmi bożymi tej matki. Także ciekawe jest to, zastanawiające jest to, czy przypadkiem Hebrajczycy nie widzieli podobieństwa brzmieniowego między Rawach i Ruach, tak? Rawach i Ruach. Czy nie ma tego właśnie podobieństwa między tym zraszaniem i Duchem Świętym, tak? Deszcz, słuchajcie, tak jak deszcz spada z nieba na ziemię, czyli z góry, i daje moc, aby ziemia wydawała dary, żeby owocowała, tak Słowo Boże, słuchajcie, zrasza ziemię, zrasza nas, abyśmy wydawali dary. Także Słowo Boże, które zstępuje z góry, jest jak deszcz, który daje nam moc, ludziom moc, aby wydawali dary. Także zobaczcie, ono nam daje moc po to, byśmy wydawali ziarno i chleb, byśmy wydawali grono i wino. Także to wśród nas umocnionych Bożym Słowem powinna być wystawna uczta i pokój na Syjonie, tak jak czytamy w 55 rozdziale Izajasza. Tak? Przyjdźcie i kupujcie. Co to jest ten darmowy chleb? Wiecie, nie ma czegoś tak jak... Ekonomia streszcza się w 7 słowach, tak? Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, tak? Albo darmowy obiad. A tutaj Bóg mówi, że to jest za darmo. Co jest za darmo? No właśnie przebaczenie, no właśnie odkupienie, tak? Więc słuchajcie, u nas, pokrzepionych słowem, jest właśnie taka wystawna uczta. Jest chleb, jest wino, jest przyjaźń, jest pokój. I tutaj ludzie wśród nas powinni znajdować owoce pokrzepienia, owoce wytchnienia. Słuchajcie, i to, co jest pewne u Izajasza i to, co powinniśmy sobie też wziąć do serca, to jest to, że te słowa to nie jest po prostu gdybanie. To nie jest tak, że jak ludzie przyjmą, to tak będzie. Jak w końcu Polacy się nawrócą, to tak będzie. Nie, słuchajcie, to się dzieje niezależnie. To się dzieje z Bożej łaski na świecie. Także zobaczcie, Bogu nie chodzi o to, byśmy byli trochę bardziej zieloni, bo byliśmy susi, tak? Byliśmy brązowi. Bogu nie chodzi o to, by byśmy byli trochę bardziej dobrzy, trochę ładniejsi, bardziej poukładani. Słuchajcie, Jemu chodzi o transformację, Jemu chodzi o przemianę. Też czytamy w tym fragmencie, zobaczcie, zamiast cierni rosną cyprysy, tak? Mamy tutaj do czynienia, słuchajcie, naprawdę z obrazem czegoś takiego jak odnowienie, jak regeneracja. Mamy do czynienia z obrazem pustyni, która się zamienia w ogród, tak? Jakie krzewy, jakie drzewa są na pustyni? Są ciernie, są osty, są jakieś takie marne, wyschnięte drzewa, tak? Bóg mówi zamiast głogu, no tutaj to tłumaczenie tych botaniczne, tych określeń nie jest najszczęśliwsze, ale Bóg mówi, że zamiast cierni rosną cyprysy, a zamiast kolców, tu jest pokrzywy, ale chodzi o kolce, zamiast kolców rośnie mirt, tak? Mirty to są te ładne krzaki, o których już wam tłumaczyłem przy okazji Księgi Estery. To są te krzewy, na których rosną piękne kwiaty w kształcie gwiazd, tak? Estera jako gwiazda. Także Bóg, słuchajcie, Bogu zależy na tym, żeby nas przemienić. Żeby nas przemienić z bezowocnych, pustych, suchych, skwaszonych ludzi w ludzi radosnych, ludzi ufających Mu, ludzi takich, słuchajcie, soczystych, można powiedzieć. Takich wydających dobre, słodkie owoce dla Niego. Także ludzie pouczeni Bożym Słowem, słuchajcie, kiedy Boże Słowo na nas zstępuje z nieba i znowu, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo przykre w naszym czasie, ale nie po to, żeby nas zachęcić, ale zniechęcić, że dzisiaj też wielu chrześcijan, tak już to Boże Słowo twierdzi, że no, Boże Słowo jest niepoznawalne, nie ma go wśród nas, że nawet to, co jest tutaj zapisane, to jest czeszcząca płyta, że to słowo gdzieś tam się znajduje w jakichś zdawkowych ilościach. Wiecie, no to zupełnie Biblia przeczy temu. Biblia mówi, że to słowo spływa na nas z góry, to słowo do nas dociera i to słowo sprawia, że jesteśmy, stajemy się ogrodem wydającym owoce. Zobaczcie, to Słowo Boże musi uśmiercić nasz bunt, musi uśmiercić naszą dumę, musi uśmiercić nasze pijaństwo, naszą chciwość, nasze plany kierowania życia bez Boga i powinniśmy wydać owoc. Tak jak dzisiaj, słuchajcie, w Ewangelii czytanej wcześniej słyszeliśmy, jaki to będzie owoc. To ma być owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Zobaczcie, Bóg dokonuje transformacji, abyśmy wydawali takie owoce. Mocne słowo powinno przynieść w nas owoce ducha, którymi są co? Samokontrola, uprzejmość, dobroć, pokój, cierpliwość, radość. To są niektóre, tak? Z tych 9, z listy 9. Wisi się do Galacjan, ale to też nie są wszystkie, tak? Dzisiaj nie ma dziewczynek, ale by wam powiedziały na pewno z pamięci wszystkie 9. Jeszcze kilka rzeczy. Zobaczcie, werset 8 stwierdza coś takiego. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Lecz moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli są wyższe niż myśli wasze. Czasem ten fragment używa się po to, by wskazać na transcendencję Boga i uważam, że niesłusznie akurat z tego fragmentu się wyciąga takie wnioski, bo nie chodzi o to, żeby nam pokazać o tym, że Bóg jest po prostu ponad nami, bo to wiemy też z innych fragmentów. Tak naprawdę mamy tutaj, słuchajcie, porównanie dokładnie charakteru Boga i charakteru nas, ludzi. Tak? My myślimy o czym w swoim życiu? O czym myślimy w naszym życiu? O wygodzie, o bogactwie, o byciu ponad innymi, tak? O tym myślimy, tak? To są naturalne nasze tendencje. O tym, jak tu mieć wygodnie, jak pójść na skróty. My, faceci, w tym przodujemy, tak? Jeśli nie trzeba się wysilać, to nie będziemy się wysilali ani przychodzenie do kościoła, ani w śpiewaniu głośnym, ani nic, bo tak chcielibyśmy po prostu, żeby było jak najłatwiej, po najmniejszej linii oporu. Bóg co robi? Co robi Bóg? Bóg, słuchajcie, zawsze myśli o innych. Już tutaj nie będę wracał, ale słuchajcie, samo nauczanie o Trójcy jest takie, że Bóg zawsze myśli o innym. Bóg w Trójcy Jedyny zawsze służy tej drugiej osobie. Zawsze wychodzi do drugiej i do trzeciej osoby. Tak? I tak każda z tych osób służy innym. Służy innym, tak? Zobaczcie, także my myślimy o sobie, Bóg myśli o innych. My chowamy do innych urazy, my podsycamy nasze zgorzknienie, naszą obmowę, niszczymy innych, tak? Ich obgadując, wyśmiewając za ich plecami ich charakter. Skrzętnie notujemy nasze zranienia. Och, jak po iluś latach jeszcze potrafimy pamiętać, jak on mi wtedy powiedział, aż mi w pięty poszło to moje zranienie. A Bóg co robi? Słuchajcie, Bóg okazuje łaskę i Bóg przebacza. Bóg nie wypomina. Więc słuchajcie, o to chodzi w tym sformułowaniu. Moje myśli są ponad waszymi myślami. Moje drogi są ponad waszymi drogami, tak? Bóg jest właśnie taki. Bóg nie jest małostkowy, Bóg nie jest zacietrzewiony. Bóg jest dobry, Bóg przebacza, Bóg okazuje łaskę. Także Jego Słowo nas przemienia właśnie, abyśmy się stawali jak On. Tak? Abyśmy otwierali się na te Jego wyższe drogi, żebyśmy nie byli na tych naszych niskich drogach, gdzieś prowadzący przez jakieś ciemne tunele, ale by koncentrować się na Jego drogach, Jego wysokich drogach, Jego planach, Jego królestwie. Tak? Czyli jeśli coś robimy, to nie po najmniejszej linii oporu, ale tak naprawdę, kiedy Bóg w nas działa, słuchajcie, to staje się jedna rzecz. Czy mężczyźni, czy nie mężczyźni, zaczynamy przejmować odpowiedzialność za siebie i za innych, tak? Że nie koncentrujemy się już na sobie, na własnej wygodzie. Ja wiem, że tak zostaliśmy nauczeni w domu często, ale zaczynamy się koncentrować na innych po to, by właśnie uczestniczyć w tym dziele Bożego Królestwa. Także słuchajcie, kończąc już poniekąd, czy jest jakaś nadzieja dla naszego narodu w tym szerszym kontekście Słowa Bożego, czy w tym szerszym kontekście tego, co się dzieje, wydaje się, że różne drogi są wśród nas powykrzywiane. Nawet Słowo Boże jest powykrzywiane. Kościoły, słuchajcie, zajmują się różnymi sprawami, tylko nie uczniostwem. Zresztą dzisiaj kościoły uwierzyły filozofom, że Kościół nie ma prawa do mówienia o finansach, polityce czy orientacji seksualnej. I nieraz też my żeśmy doświadczyli tego, że kiedy wypowiadamy się na tematy polityczne, to nagle... Ale przecież ksiądz nie powinien się na takie tematy wypowiadać. Chrześcijanie, tak? Nie powinni się na ten temat wypowiadać. To są jakby dla ludzi to są osobne, tak, dziedziny życia, osobne rzeczy. A jednak przecież dla Ewangelii, Ewangelia jest o finansach, jest o polityce, jest o orientacji seksualnej. Ewangelia Boża nie jest o niebieskich migdałach, słuchajcie. O tym, jak tą duszyczkę, zgnębioną duszyczkę wyrwać gdzieś stąd, tak? To nie o to chodzi. Także patrząc dzisiaj na, słuchajcie, na ten kontekst naszego narodu, rzeczywiście wydaje się wiele rzeczy być beznadziejne. Czy to Słowo Boże więc wśród naszego narodu upada, okazuje się nieskuteczne? Słuchajcie, i to jest właśnie ta zachęta wielka, która płynie ostatecznie z tego fragmentu, że Boże Słowo, słuchajcie, nigdy nie powraca do Boga nie wykonawszy swego dzieła. Boże Słowo nigdy nie powraca do Boga bezproduktywne. Często, słuchajcie, nam się wydaje co, że jak ja do was czytam te słowa, że jak ja do was przemawiam, tak, jeśli to jest zgodne z Bożym Słowem, to ja was informuję, tak? Wydaje wam się tak, że ja was po prostu informuję? No może wam się tak wydawać. Zresztą myślcie sobie, co chcecie. Muszę tak wam teraz powiedzieć brzydko. Myślcie sobie, co chcecie. Ale Słowo Boże nigdy nie informuje, ono wykonuje dzieło. Ono zawsze wykonuje dzieło w was i we wszystkich, co je słyszą. Ono zawsze ma moc do wydawania życia, do wydawania owoców. Słuchajcie, to dlatego niezmiernie istotne, zawsze dla kościołów reformowanych, niezmiernie istotne było to, żeby Słowo Boże było w centrum, żeby było w centrum życia. W centrum nabożeństwa, w centrum uwagi, życia Kościoła są tak naprawdę dwie rzeczy, tak, które, wokół których nabożeństwo się powinno kręcić, na których się powinno koncentrować. Jedna rzecz to jest Słowo Boże, druga rzecz to jest Wieczerza Pańska, właśnie sprawowanie sakramentu. Sprawowanie sakramentu, tak? Jedna i druga rzecz zmienia rzeczywistość. Jedna i druga rzecz zmienia rzeczywistość. I to Słowo najbardziej zmienia rzeczywistość. I wielcy bardowie naszego narodu, jak Jacek Świętej Pamięci, Jacek Kaczmarski, wiedzieli, że Słowo, w ogóle nie tylko Słowo Boże, ale że Słowo jest mocniejsze niż miecz, pióro jest ostrzejsze niż miecz i potrafi zmienić całą rzeczywistość. Także my głosimy Słowo, a Bóg zmienia rzeczywistość. I to, w to powinniśmy uwierzyć. Co prawda może tego nie widać, słuchajcie, że wszystko już się przemieniło, bo tak nie jest. Ale słuchajcie, my powinniśmy wiernie głosić Słowo, a Bóg będzie zmieniał rzeczywistość. Nawet kiedy ludzie odrzucają to Słowo, to i tak rzeczywistość się zmienia. Czasem właśnie elementem odpowiedzi na Boże Słowo jest ukazanie ludzkiego buntu. Chciałbym wam zacytować tylko taki krótki urywek z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. Pamiętacie? Paweł przemawiał na, jak to się nazywało? Marsowe pole? Nie, Marsowe wzgórze? Tak? Przemawiał do filozofów greckich. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 30-32. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jaka była odpowiedź? Gdy usłyszeli Boże Słowo. Jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. Słuchajcie, nas by mogło to zniechęcić, tak? Zniechęcamy się, kiedy ludzie się z czegoś śmieją, coś, co jest drogie naszemu sercu i tak dalej. Wiecie co? Nie powinniśmy się tym dziwić. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, też specjalnie ten psalm drugi, już drugi raz z rzędu śpiewamy na nabożeństwie, bo on jest naprawdę bardzo wymowny i bardzo prawdziwy. Marek też nam o tym ostatnio przypomniał. Pamiętacie, jak Virgil Herd mówił, tak, że wydaje się, że nic się nie zmienia. Wydaje się, że narody, władcy dalej robią swoje, dalej grzeszą tak, jak grzeszyli, tak? Oni się śmieją z Boga. Co mówi psalm drugi? Tak naprawdę Bóg się śmieje z nich. Dlaczego? Ponieważ nikt nie jest w stanie pokrzyżować Bożego Słowa. Nikt nie jest w stanie pokrzyżować Jego planów. Także my powinniśmy uwierzyć po prostu Bogu, tak? W tym wszystkim, kiedy dosięga nas zniechęcenie, dosięga nas jakaś taka apatia, dosięga nas beznadzieja czasami. Słuchajcie, naszym, można powiedzieć, lekarstwem jest przyjść do Boga, jest się nawrócić do Niego, jest przyjąć Jego zapewnienie, że bez względu na tą odpowiedź negatywną, Bóg nadal ma swoje mocne słowo, które spada z nieba, które przemienia ziemię, które transformuje ziemię, które transformuje nas, ludzi, które jest mocne i nigdy nie powraca do Boga bezowocne. Także róbmy swoje, słuchajcie, róbmy swoje to, do czego żeśmy zostali powołani. Czyńmy uczniami wszystkie narody, zaczynając od naszego, to jest to miejsce, w którym Bóg nas postawił. I jedyne, co powinniśmy robić, to zwiastować naszemu narodowi Słowo Boże. Właśnie w dziedzinie finansów, polityki, orientacji seksualnej, ochrony życia i tak dalej. Więc słuchajcie, to jest z jednej strony prosta rzecz. Tylko tyle, a z drugiej strony można powiedzieć aż tyle. Bo spróbujcie dzisiaj nawet w kościołach czasami powiedzieć właśnie o tym, że Ewangelia ma coś wspólnego z polityką. Że Ewangelia osądza tych, którzy są dzisiaj u władzy. I Ewangelia mówi, że grzeszą, ponieważ ani nie troszczą się o ludzkie życie, ani nie troszczą się o majątki innych, tak? A to jest właśnie, to jest ta dwojaka część mandatu zarządców, tak? Tylko te dwie rzeczy rządzący się powinni troszczyć wśród ludzi. O to, by chronić nasze życie i chronić nasz majątek. A oni co? Dopowiedzcie sobie sami. Także Słowo Boże nie powraca nigdy do Boga bezskuteczne, bezproduktywne. Słowo Boże zawsze wśród nas wykonuje swoje dzieło. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem, który nawadnia ziemię, który jesteś Bogiem, który napełnia ziemię swoim słowem i ona wydaje owoc. Dziękujemy, że jesteśmy tymi, których to słowo dotknęło, których to słowo przemienia i prosimy Cię, aby nasze owoce służyły pokrzepieniu naszego narodu, naszych bliskich. Modlimy się, Panie, o to, byśmy mieli wiarę, nawet wtedy, kiedy ludzie w zły sposób odpowiadają na nas, na Twoje słowo, byśmy my mieli wiarę, że wszystko jest w porządku, wszystko dzieje się dobrze, ponieważ to Ty, Panie, rządzisz nad naszą ziemią, Ty rządzisz nad naszym narodem i na pewno doprowadzisz swoje dzieło do końca. Na pewno, Panie, przetransformujesz, przemienisz cały świat wedle swojej mądrości, wedle swojej miłości. Amen.